Część wstępna Księgi Hioba, obejmująca dwa początkowe rozdziały, ukazuje prawego i bogobojnego Hioba, poddanego bardzo ciężkim próbom. Najpierw traci on majątek, potem dzieci, a w końcu zdrowie. Zostaje obsypany złośliwym trądem, od palca stopy aż do wierzchu głowy, czytamy w końcowej części drugiego rozdziału. Dzieje się tak dlatego, że Hiob poddany zostaje próbie wiary, próbie zaufania względem Boga. I Hiob wychodzi z tej próby zwycięsko. Natomiast inaczej reaguje żona Hioba. Gdy Hiob, obsypany złośliwym trądem, siedzi w popiele i drapie się skorupą, żona mówi: jeszcze trwasz mocno w swej prawości, zło rzecz Bogu i umieraj. W 10 wierszu drugiego rozdziału znajdujemy odpowiedź Hioba. Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Jakże odmienna jest postawa Hioba i postawa jego żony. Spróbujmy zastanowić się, dlaczego Hiob i jego żona tak różnie zareagowali na niezwykle ciężkie doświadczenia, które spadły na nich nagle i niespodziewanie. Wczujmy się najpierw w sytuację żony Hioba, o której Biblia mówi bardzo niewiele. Jest ona jedną z najbardziej uprzywilejowanych kobiet pojawiających się na kartach Biblii. To możemy stwierdzić zdecydowanie. Jej mąż jest przecież człowiekiem bardzo bogatym. Ona prowadzi wielkie gospodarstwo z całą rzeszą służby. Niemniej jest błogosławiona w swoich dzieciach. Ma 7 synów i 3 córki. Powodzi im się dobrze. Rozumieją się nawzajem. Regularnie odbywają się spotkania rodzinne, które umacniają wspólne więzy. O tym opowiadał pierwszy rozdział. Największe błogosławieństwo to jednak jej mąż, Hiob. Postawa Hioba określa ducha rodziny. Jego życie jest przesiąknięte pobożnością. Nie ukryło się to przed ludźmi z jego otoczenia. Mówią, że Hiob dlatego ma tyle szczęścia, bo jest pobożny, a jego żona zbudowała swoje życie na pobożności i szczęściu swego męża. Tak wyglądają sprawy tu na ziemi. Ukryte przed ludzkim wzrokiem rozgrywają się jednocześnie ważne sprawy w niebie. Hiob jest przedmiotem rozmowy Boga i szatana. Bóg raduje się z Hioba, ponieważ człowiek na ziemi kocha go z własnej woli. Bóg szuka takich ludzi jak Hiob, ponieważ odpowiadają zamysłom jego dzieła stworzenia. Szatan, oskarżyciel wierzących, nie zgadza się z tym. Hiob jest szczęśliwy i dlatego jest pobożny. Mówi Bogu: dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci wtedy zło rzeczył w oczy? Bóg pozwala szatanowi sprawdzić to oskarżenie. Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. Szatan jest zadowolony z tego pozwolenia i zasypuje Hioba niesamowitymi i nieoczekiwanymi nieszczęściami. Jeden za drugim spadają na niego okrutne ciosy. Olbrzymie stado bydła zostaje rozkradzione i spalone przez pioruny. Giną słudzy. Wielka burza przynosi śmierć jego dzieciom. Te tragiczne wydarzenia wstrząsnęły na pewno nie tylko Hiobem, ale i jego żoną. Utrata 10 dzieci i całego dobytku musiała być dla owej kobiety ogromnym ciosem. Jednak wtedy jeszcze miała na kim się oprzeć. Pozostał jej mąż oraz domowa służba, a także 4 parobków, którzy uszli z życiem, przynosząc Hiobowi wieści o tragedii. Wtedy jeszcze żona Hioba nie załamała się. Niszcząc wszystkie majątności oraz uśmiercając dzieci Hioba, szatan nie osiągnął swojego celu. Wiara Hioba pozostała niewzruszona, a żona trwała jeszcze u jego boku. Hiob wyznawał: nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Ale znowu rozgrywa się scena w niebie. Szatan opisuje swoje dzieło zniszczenia. Bóg wspomina jednak pobożność Hioba. A szatan mówi na to: wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Wyciągnij rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a wtedy na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. kiedy szatan raz jeszcze może postąpić według swojej woli, pod warunkiem zachowania Hioba przy życiu, zsyła mu męczarnie, które mogą przyprawić o utratę zmysłów. Straszliwe, bolesne, swędzące wrzody. Hiob pokryty jest nimi od stóp do głów. Medycyna mówi, że cierpienia takiego pacjenta są niewyobrażalnie dotkliwe, niemal nie do zniesienia. Hiob siedzi w popiele i drapie się skorupą. Wtedy przychodzi najcięższy cios. Jego żona odwraca się od niego. Kobieta, którą Bóg przeznaczył mu jako podporę na dobre i złe, której on teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje, zostawia go na pastwę losu. Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Drwi żona Hioba. Złożecz Bogu i umrzyj. To tylko kilka słów. Ale jakże trafnie określają one sytuację. Żona Hioba jest tak załamana cierpieniem, że widzi tylko jedno wyjście. Wyrzec się wiary w Boga i popełnić samobójstwo. Jej reakcja jest diametralnie różna od reakcji jej męża. Na czym to polega, że dwoje ludzi reaguje tak różnie w tych samych warunkach? Wiara Hioba przetrwała ten trudny, tragiczny wręcz kryzys. Być może sytuacja nie była dla niego jasna, ale nie zwątpił on w Boga. Nie zwątpił w Boga, który jest dla niego realny i od którego przyjmuje zarówno dobro, jak i zło. Dom jego życia stoi bowiem na skale. Nawet kiedy niemiłosiernie biją pioruny, on jednak stoi, ma bowiem niewzruszone fundamenty. Tak jak burza jest sprawdzianem dla korzeni drzewa, tak burze kłopotów i niepojętych przeżyć wskazują, jak głęboki jest fundament życia człowieka. Takiego fundamentu brak jest żonie Hioba. Kiedy burza przetoczyła się przez życie Hioba i wydarła mu przemocą cały majątek, Bóg pozostał nadal fundamentem jego życia. Natomiast żona Hioba nie ma nic. Jej nieszczęście jest niezaprzeczalnie wielkie, z trudem można je sobie wyobrazić, ale nie zwątpiłaby, gdyby budowla jej życia miała ten sam trwały fundament, co życie jej męża. Różne reakcje nie są związane z przeżywaniem cierpienia, ale z fundamentem życia. Dlatego porzuca ona męża w najtrudniejszym momencie. Nie ma nawet wzmianki, żeby ulżyła mu w jakiś sposób w jego cierpieniach. Nie pojawia się w ogóle, gdy nęka go ból. Nie czyni żadnego użytku z niepowtarzalnego daru, jaki Bóg w szczególnej mierze dał kobiecie. Daru wspólnego przeżywania i wspólnego cierpienia. Żona Hioba załamała się, dlatego że nie budowała swojego życia na tak trwałym fundamencie jak Hiob. Nie można budować swojego poczucia bezpieczeństwa ani na majątnościach, ani na dzieciach, ani na rodzinie, ani nawet na najwspanialszym współmałżonku. Jedynym trwałym fundamentem życia człowieka jest sam Bóg. Jak przekonamy się, studiując w czasie kolejnych audycji całą księgę Hioba, cierpienie zbliżyło Hioba do Boga. Doświadczenia, przez które przechodził, umocniły jego wiarę. Natomiast Biblia nie wspomina już dalej w ogóle o jego żonie. Odnotowano jedynie to, że załamała się i radziła Hiobowi, żeby złorzeczył Bogu. W ogniu próby, w swoim zgorzknieniu, nazwała Boga winnym. Jak każdy niewierzący, została zaślepiona przez szatana. Przez to uszło jej uwagi, że Bóg, dopuszczając ich cierpienie, nie miał na celu bólu, ale owoce, które mogły wyrosnąć z niego. Bóg pozwala jej przejściowo przyjmować nieszczęście, aby mogła poznać wieczne szczęście. W nim droga do tego musi prowadzić przez szkołę cierpienia. Zapewne szła ona jako kobieta w Starym Testamencie podwójnie trudną drogą. To, że stałość jest możliwa, udowodnił jej mąż. Dlatego chwali Hioba Nowy Testament, bo Hiob wytrwał. Kiedy trafiały go palące strzały pokusy, użył swej wiary jako tarczy, od której te strzały się odbijały. Hiob zbudował swoje życie na Bożym fundamencie. Nie czytamy o jego żonie, że znalazła trwałą podstawę dla swoich nóg. Troski pchnęły Hioba jeszcze bardziej w Boże ramiona. O niej czytamy jedynie, że w krytycznym momencie swego życia powiedziała Bogu nie. Drogi przyjacielu, zadajmy sobie szczere pytanie, jak my postępujemy w chwili doświadczeń? Czy reagujemy tak jak wytrwały Hiob, czy też tak jak jego małowierna żona? Czy trudności, cierpienie, próby sprawiają, że przybliżamy się do Boga? Czy powodują, że gorzkniejemy i odwracamy się od Niego? Żona Hioba zawiodła w chwili próby. A jak było z jego przyjaciółmi? Przeczytajmy 11 wiersz 2 rozdziału. Usłyszeli trzej przyjaciele Hioba o wszystkim, co na niego spadło, i przyszli, każdy z nich z miejscowości swojej. Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go. Poznajemy trzech przyjaciół Hioba. Na wieść o nieszczęściu Hioba przybyli ze swoich miejscowości, żeby pocieszyć bolejącego przyjaciela. Elifas pochodził z Temanu. Imię Teman to imię wnuka Ezawa, brata Jakuba. Bildad pochodził z Szuach. Również i ta miejscowość wzięła nazwę od praojców Izraela. Szuach to imię jednego z synów Abrahama. Natomiast Naama, z której przybył trzeci z przyjaciół, Sofar, leżała w północnej Arabii. Te informacje dają nam wgląd w przybliżony czas i miejsce wydarzeń opisany w księdze Hioba. Znajdujemy tu potwierdzenie, że Hiob żył najprawdopodobniej w okresie patriarchalnym, czyli we wczesnym okresie historii Izraela. Przyjaciele Hioba przybyli, by okazać mu swe współczucie, by boleć wraz z nim i pocieszać go. Byli więc dobrymi, prawdziwymi przyjaciółmi. Natomiast, jak wkrótce się przekonamy, nie byli w stanie zrozumieć, dlaczego Hioba spotkało tak wielkie nieszczęście. I w końcu to ciężkie doświadczenie rozdzieliło ich. Przyjaciele Hioba uważali, że musiał on popełnić jakieś poważne przewinienie względem Boga i że dlatego spotykają go tak bolesne doświadczenia. Wiemy, że tak nie było. Bóg poddał Hioba ciężkim próbom, by wykazać, jak dzielnym i wiernym jest on sługą. Poddał go testowi, który miał jeszcze bardziej przybliżyć go do Pana. Przyjaciele Hioba, choć mądrzy i oddani, nie byli w stanie mu pomóc, bo przyjęli fałszywe założenie. Założenie, że doświadczenie, trudne doświadczenie, zawsze jest konsekwencją przewinienia, karą za błędy człowieka. W tym przypadku tak w ogóle nie było. Przyjaciele Hioba nie rozumieli tego faktu, że Bóg ma o wiele szersze pole działania. Nie rozumieli Bożych dróg. Nie byli w stanie objąć swoim umysłem Boga. Jest to także dla nas bardzo ważne spostrzeżenie i ważna przestroga. Nie wolno nam oceniać wydarzeń w życiu innych ludzi tak, jakbyśmy wiedzieli, dlaczego te wydarzenia mają miejsce. Nie mamy prawa komukolwiek powiedzieć: to i to dzieje się w Twoim życiu, dlatego że postępowałeś tak a tak. Jest to zawsze uproszczenie. Poza tym nie do nas należy ocena, czy doświadczenia w życiu bliźnich są karą za ich błędy, czy też są elementem jakiegoś szerszego, Bożego planu, którego nie jesteśmy na razie w stanie pojąć. Mamy tutaj przykład przyjaciół Hioba, którzy błędnie ocenili przyczyny jego cierpień. Wydawało im się, że są w stanie zawyrokować, dlaczego ich przyjaciel cierpi. Jednak zupełnie się mylili. Nie usiłujmy nigdy dokonywać oceny życia innych ludzi, a tym bardziej oceny ich życia wiary na podstawie tego, co się w ich życiu zdarza. Hiob, jeden z najbardziej prawych ludzi wszechczasów, przechodził przez wielkie doświadczenia i wielu mężów Bożych na przestrzeni wieków także przechodziło przez cierpienie, przez próby, testy, nie dlatego, że w czymś szczególnym zawinili przeciwko Bogu. Wręcz przeciwnie. Często byli to ludzie, których życie może i powinno być dla nas przykładem. Przyjaciele Hioba nie rozumieli, dlaczego Hiob musi tak bardzo cierpieć. Nie rozumieli Hioba, nie rozumieli Boga, jakkolwiek próbowali pomóc Hiobowi. W końcowych wierszach 2 rozdziału czytamy: porozumieli się, by przyjść, boleć nad nim i pocieszać go. Skoro jednak spojrzeli z daleka, nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. Każdy z nich rozdarł swoje szaty i rzucał proch w górę na głowę. Siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy. Nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. Ci trzej przyjaciele byli zaszokowani wyglądem Hioba. Kiedy widzieli go poprzednim razem, był szczęśliwym mężem i ojcem, przywódcą rodziny, panem licznej służby, właścicielem wielkiego majątku. A teraz zastali go osamotnionego, pokrytego trądem, siedzącego w popiele. Stracił wszystko, nawet zdrowie. Biedny Hiob. Przyjaciele Hioba przez 7 dni nie wypowiedzieli ani słowa. Po prostu usiedli obok Hioba i opłakiwali jego los. 7 dni i 7 nocy towarzyszyli Hiobowi, pragnąc wesprzeć go w jego cierpieniu i bólu. Był to z pewnością szczery dowód ich przyjaźni i współczucia. Niemniej nie byli w stanie pocieszyć Hioba. Co najmniej z 3 powodów. Nie rozumieli Boga, nie rozumieli Hioba i nie rozumieli samych siebie. Kiedy przez 7 dni spoglądali na Hioba, na jego upokorzenie i na jego cierpienie, z pewnością kiwali głowami i zastanawiali się nie tylko nad jego, ale i nad swoim życiem. Oni wszyscy byli mędrcami, byli myślicielami. W ciągu 7 dni milczenia przez ich umysły przepłynęło z pewnością wiele myśli. Dokonali głębokiej refleksji nad życiem, życiem Hioba i swoim życiem, życiem w ogóle. W końcu doszli do jednej konkluzji. Wychodząc z różnych założeń, patrząc z odmiennych perspektyw, doszli do wspólnego wniosku, że Hiob musiał ciężko zgrzeszyć względem Boga. Skoro Bóg dopuścił tak wiele nieszczęść w jego życiu, Bóg karze Hioba. Hiob powinien prześledzić, przejrzeć swoje życie i wyjawić to, co było jego grzechem. Możemy sobie wyobrazić tych mędrców, kiwających głowami i patrzących na Hioba z wyrazem politowania i potępienia na twarzy. Hiobie, przyjacielu, wydawali się mówić, nie musisz niczego przed nami ukrywać. Prowadziłeś z pozoru prawe życie, ale z pewnością tkwiłeś w jakimś grzechu i teraz ta rzecz się wydała. Hiob nie mógł zgodzić się z taką oceną. Nie mógł przyjąć potępienia, na które nie zasłużył. Rozpoczął się dialog, rozmowa, dyskusja, która trwała bardzo długo i która ostatecznie doprowadzi do właściwego rozstrzygnięcia. Kiedy? Gdy przemówi sam Bóg. Ten dialog, zawierający bardzo wiele mądrych i głębokich przemyśleń, opisany jest w następnych rozdziałach Księgi Hioba, począwszy od rozdziału 3. Jako pierwszy przemówi Hiob i to jego słowa, słowa płynące ze złamanego serca człowieka prawego i bogobojnego, poznamy w czasie najbliższej audycji.